Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest czwartek, 24 września. Za nami kolejny tydzień, który pobił rekord dziwności wysoko wyśrubowany przez poprzednich rekordzistów. Niedoszły majowy mikropucz czy kwietniową woltę Jarosława Gowina. I teraz, powoli, ze zgliszczy negocjacji kryzysowych wyłania się nowy porządek na prawicy. Kurz jeszcze nie opadł, lej po bombie jest niezbadany, a my nadal nie wiemy, czy wybuchy emocji nie pociągną za sobą reakcji łańcuchowej, która wywróci do góry nogami polską scenę polityczną. Nie wiem jak Państwo, ale ja nie mogę się doczekać rozmowy na ten temat z Wojtkiem Szackim. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, może zacznijmy od tego, co wiemy na temat ustaleń z rozmów Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą.
Rozmawiamy w czwartek, zaczynamy tę rozmowę o drugiej mniej więcej i nie wiemy jeszcze wszystkiego. Znamy ogólny zarys porozumienia i w tym zarysie widzimy, że po pierwsze panowie się jakoś dogadali, że Jarosław Kaczyński zmusił Zbigniewa Ziobrę do poparcia co najmniej ustawy o zwierzętach, niezależnie od tego, o jakim etapie legislacyjnym mówimy, czy to po powrocie tej ustawy z Senatu, czy też w razie ewentualnego weta prezydenckiego do tego aktu prawnego. PiSowcy twierdzą, i tutaj jest pierwsza rozbieżność między opowieścią PiSu a opowieścią Solidarnej Polski, że w grę wchodzi również poparcie dla ustawy o bezkarności, czyli ustawy około-covidowej, która zapewniała, czy też rozszerzała zwolnienie z odpowiedzialności karnej polityków i urzędników podejmujących decyzje w związku z koronawirusem. Uf, udało się jakoś tę ustawę streścić. Wiadomo, że na tej ustawie bardzo zależało premierowi, że ściął się na jednej z ostatnich rozmów rekonstrukcyjnych ze Zbigniewem Ziobrą w obecności Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. To prawdopodobnie był jeden zresztą z ważniejszych powodów, dla których te negocjacje zostały zawieszone i późniejszych zdarzeń. Zdaje się, że nie było rozmowy o tym, jak ma wyglądać Ministerstwo Sprawiedliwości.
A co mówią ziobryści na ten temat?
Ziobryści twierdzą, że nie było to warunkiem porozumienia. Był przeciek do, zdaje się, w polityce.pl, a chyba też do Onetu. I w tych dwóch przeciekach nie było ani słowa o tej ustawie. Natomiast PiS twierdzi, że to było. I co więcej, przed chwilą rozmawiałem z jednym z polityków z PiSu i powiedział, że w Solidarnej Polsce Ziobro może mieć kłopot z przeforsowaniem tego warunku. Ciekaw jestem, jak to się rozstrzygnie już na gruncie samej Solidarnej Polski, bo zdaje się, że Patryk Jaki nie zapomina, że jest ciut osobnym bytem politycznym od Zbigniewa Ziobry i że jego stronnicy w Solidarnej Polsce zresztą już od paru dni prezentują ostrzejszą linię w sporze z PiS-em i na Twitterze pozwalają sobie na nieco więcej.
Tak, to jest jak delfin ma delfina.
To jest delfiniątko delfina, tak.
No dobrze, to teraz Ministerstwo Sprawiedliwości.
No tutaj akurat chyba jest zgoda i PiS-u i Solidarnej Polski, że nic się nie zmieni. Z kolei z porozumienia słyszę, że ma być tam zainstalowany jakiś wiceminister z PiS-u.
Dobrze, następny wątek, rozumiem, poruszony w tych rozmowach i teoretycznie, który jest częścią tego porozumienia, to jest wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu.
Tak, nie wiem, czy to jest część porozumienia, czy też otoczenie porozumienia. Z tego, co słyszę, rzeczywiście ten wariant jest najbardziej w tym momencie prawdopodobny. Zresztą Ryszard Terlecki dzisiaj powiedział to już wprost i publicznie. Jarosław Kaczyński miałby być takim komisarzem w randze wicepremiera do spraw sprawiedliwości, a także obronności oraz spraw wewnętrznych.
I co to znaczy?
Jarosław Kaczyński strasznie długo się bronił przed obejmowaniem posad rządowych. Jemu było bardzo dobrze na Nowogrodzkiej, gdy mógł z pozycji szeregowego posła rządzić Polską. Teraz, jak się wydaje, uznał w toku negocjacji, zobaczył z bliska, jak wyglądają relacje Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry i postanowił, że jedynym sposobem na okiełznanie tego konfliktu jest wejście właśnie samego prezesa PiSu do rządu.
Jak będzie okiełznywał?
Wraz z wejściem Kaczyńskiego do rządu, no to zmieni się trochę w ogóle sposób funkcjonowania państwa, sposób funkcjonowania rządu. znowu najważniejsze decyzje będą zapadały w kancelarii premiera i na posiedzeniach Rady Ministrów, a nie w biurze poselskim Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej.
Mnie jeszcze interesuje, jak to będzie wyglądało. To znaczy, że co, że Jarosław Kaczyński będzie miał pokój, będzie miał biurko, będzie miał sekretarkę, będzie miał umocowanie jakieś? W jaki sposób on będzie wzywał Zbigniewa Ziobro na dywanie, jakiego rozpytywał na temat postępów prac nad ustawami? W sensie ja cały czas nie jestem w stanie zrozumieć, jak to będzie umocowane instytucjonalnie.
No, na to musimy poczekać. Mowa jest o jakimś komitecie bezpieczeństwa, który ma być jakimś stałym komitetem Rady Ministrów kolejnym, ale to trzeba poczekać na akty prawne, które będą to regulowały. W praktyce pewnie będzie to wyglądało tak, że Jarosław Kaczyński będzie miał swój pokój w kancelarii premiera, właśnie z sekretariatem, limuzynę rządową, ale przede wszystkim będzie miał bezpośredni dostęp do wiedzy, jak funkcjonuje Rada Ministrów, jak wyglądają prace legislacyjne, jakie są relacje między ministrami. No, będzie zdany nie tylko na donosy informatorów, którzy biegali na Nowogrodzką i podgryzali tego czy innego ministra lub premiera, tylko zobaczy to wszystko w całej okazałości.
Czyli Jarosław Kaczyński będzie takim Janem Krzysztofem Bieleckim dla Tuska, Mateusza Morawieckiego.
Ja nie jestem fanem analogii historycznych, a pewnie nie będzie ich brakowało w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, Jarosław Kaczyński znalazł się w roli, tutaj znowu podeprę się jednym z moich rozmówców, dla siebie nieznany od niepamiętnych czasów, czyli będzie czyimś zastępcą. I słyszałem taką anegdotę, chociaż ona nie jest jakoś specjalnie śmieszna, że on bardzo pilnuje wszelkich procedur, formalności i tak dalej, więc prowadzenie obrad w czasie posiedzenia Rady Ministrów, tak jak na posiedzeniach sztabu wyborczego, on przychodził i nie zabierał pierwszy głosu, tylko czekał, aż Joachim Brudziński zagai, bo Joachim Brudziński był formalnie szefem sztabu wyborczego i prosił o głos: panie przewodniczący, proszę o głos i tak dalej, i tak dalej. I prawdopodobnie tutaj też będzie tak, że będzie: panie premierze, czy mogę zabrać głos? No i pewnie ten głos będzie udzielony, no bo siłą rzeczy to Jarosław Kaczyński będzie tym głównodowodzącym Rady Ministrów. Tutaj ziobryści śmieją się. Zresztą nie tylko ziobryści, bo również w PiSie są takie głosy, że Mateusz Morawiecki będzie kimś w rodzaju szefa gabinetu premiera.
Ciekawa anegdota. A czy znasz odpowiedź na pytanie, czy to jest pokój, czy rozejm?
No i tutaj znów nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo Jarosław Kaczyński, myślę, że jeszcze kilka dni temu był na etapie: wyrzucamy Zbigniewa Ziobrę i zobaczymy, co dalej. Będzie rząd mniejszościowy, jak się nie uda z rządem mniejszościowym, to pójdziemy na wybory. Słyszałem też dzisiaj z innego źródła, że te wybory chodziły po głowie również w razie przegrania wyborów prezydenckich, że najwyższe czynniki w PiSie były zdecydowane na przyspieszenie wyborów parlamentarnych w razie przegrania wyborów prezydenckich, więc gdzieś ta myśl chodzi Kaczyńskiemu po głowie. Nie wiem, co sprawiło, że jednak Jarosław Kaczyński Zbigniewa Ziobry nie wyrzucił. Wiem, że było posiedzenie tego prezydium Komitetu Politycznego, czyli kilkunastu najważniejszych osób w PiSie z udziałem jeszcze Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego, którzy nie piastują już funkcji, które uprawniały ich do zasiadania w PKP-ie, ale mimo to jakoś w nim przetrwali. No i że tam Kaczyński sondował pomysł przyspieszonych wyborów i większość aparatu partyjnego na tym najwyższym szczeblu powiedziała nie. Więc być może było tak, że Jarosław Kaczyński jeszcze w niedzielę wieczorem chciał wyrzucić Ziobrę, stworzyć rząd mniejszościowy, a potem przyjąć takie nastawienie, że poczekamy, zobaczymy, może będą wybory. I myślę, że jednak nastroje partyjne sprawiły, że wycofał się z tego i postanowił przynajmniej na czas jakiś wybaczyć Ziobrze. Pytasz, czy to jest pokój, czy rozejm? Myślę, że to jednak jest rozejm, bo na dłuższą metę, jeśli Jarosław Kaczyński nie chce, żeby Zbigniew Ziobro był jego następcą, jeśli Jarosław Kaczyński nie chce, żeby Zjednoczona Prawica, czy też w ogóle prawica w Polsce miała twarz Solidarnej Polski, a chyba nie chce, to nie może sobie pozwolić na wzmacnianie Ziobry, tylko musi go konsekwentnie osłabiać, tłamsić, zabierać mu narzędzia. Więc myślę, że to jest chwilowe zawieszenie broni, może nawet nie rozejm, tylko właśnie przerwanie wymiany ognia. I myślę, że no, wskazuje na to na przykład to, że nie ma wciąż decyzji i chyba nie będzie na razie co do wspólnego startu i podziału miejsc na listach wyborczych w 2023. Liderzy, którzy negocjowali to przez ostatnie tygodnie, nie dogadali się w tej sprawie z powodów, jak się wydaje, oczywistych. No, Jarosławowi Kaczyńskiemu nie podoba się obecny stan rzeczy, a z kolei koalicjantom pewnie się bardzo podoba, nawet marzą o tym, żeby jeszcze powiększyć liczbę swoich posłów. Więc myślę, że oni się nie dogadają w tej sprawie. Nie wiem, czy się dogadają w sprawie subwencji dla partii i takiego ich podziału, który by umożliwił Solidarnej Polsce i Porozumieniu budowanie struktur. Trzecia ważna rzecz, która wynika z tych negocjacji i z tego porozumienia, to jest warunek postawiony przez Kaczyńskiego, żeby Solidarna Polska zaprzestała ofensywy ideologicznej, przestała obchodzić PiS z prawej strony. Czyli koniec wszelkich niekonsultowanych z Nowogrodzką pomysłów ideologicznych, koniec eksponowania swojej prawicowości, radykalizmu i prawicowych cnót.
Pisania też ustaw za ministrów przez Patryka Jakiego, Janusza Kowalskiego, Jacka Ozdobę.
Pisania własnych projektów ustaw, ofensywy medialnej. No, Jarosław Kaczyński chce wybić Ziobrze zęby i pomysły z głowy.
I wierzysz w to? Wierzysz, że to jest możliwe, że rzeczywiście teraz jeden z najbardziej medialnie aktywnych posłów w tej kadencji, czyli Janusz Kowalski, przestanie pisać na Twitterze i chodzić po mediach?
Myślę, że może dać sobie na wstrzymanie, ale nie sądzę, żeby to była sytuacja trwała. I myślę, że jeszcze w tym roku, jeśli nie w tym miesiącu, wrzesień się kończy, ale myślę, że wkrótce Solidarna Polska zacznie łamać warunki tego porozumienia i my to zauważymy, bo to jest trochę tak, że jak się patrzy na to z daleka, no to łatwo jest przeoczyć różnicę między na przykład prawym skrzydłem PiSu i tym, co mówią o LGBT, nie wiem, poseł Przemysław Czarnek, a tym, co robią ziobryści, bo w warstwie retorycznej to jest często podobne. Natomiast u ziobrystów jest tak, że jednak towarzyszy temu jakiś taki ton, który sprawia, że czuć, że to nie jest PiS i że oni mówią coś nie dlatego, że chcą coś załatwić, tylko dlatego, że chcą się odróżnić od PiSu, pokazać na tle PiSu, że mają w tym swój cel polityczny, a nie po prostu wyrażają swoje poglądy. Ja myślę, że oni cynicznie wykorzystują różne tematy, żeby się na nich budować, zresztą święte prawo polityków. I myślę, że oni do tego wrócą, no bo innej przyszłości, myślę, w polityce nie mają.
No dobrze, to teraz obiecane analogie historyczne, podróż w czasie i pytanie do ciebie brzmi. Czy jesteśmy na początku lat zerowych? I tutaj chętnie użyłbym jednego z moich ulubionych spinów, który jest często powtarzany w wiadomościach, czyli czy mamy do czynienia z AWS-izacją PiSu? Czy to jest 2006 rok, w którym Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu, zostaje premierem, teraz wicepremierem, może za chwilę premierem, żeby zdyscyplinować koalicjantów? Czy może jednak jesteśmy już w 2007 roku, w którym już pali się ląd pod bombą, którą będą przyspieszone wybory?
Możemy też być na początku 2006 roku, gdy po załamaniu się negocjacji z Platformą PiS stanął przed dylematem, czy robić przyspieszone wybory, czy nie, czy też szukać porozumienia z Samoobroną i LPR-em. I z tego, co słyszę, to Jarosław Kaczyński do tej pory żałuje tej decyzji, że nie poszedł wówczas na przyspieszone wybory. Zamiast tego sformułował rząd, krótko potem do niego sam wstąpił i zawarł formalną koalicję z Samoobroną i LPR-em, a już nie tylko pakt stabilizacyjny. Natomiast no, nie wiem, co z tych analogii historycznych miałoby wynikać, no bo mamy jednak sytuację zupełnie nową, w innej sytuacji jest opozycja. No można na siłę szukać podobieństw, że Hołownia to jest jakaś nowa Platforma Obywatelska na gruzach Platformy, a Solidarna Polska mogłaby być nowym PiS-em wyrastającym ze starego AWS-u.
Ja mogę to inaczej sformułować. No, rozumiem, że AWS to jest wewnętrzny rozkład formacji, która jest ciągnięta w bardzo wiele różnych stron, co przełoży się docelowo na kompletny rozpad i rozkład. Ten 2006 to jest ten moment, kiedy Jarosław Kaczyński stracił okazję, żeby wybrać inną drogę i doprowadził do 2007, a 2007 rok to jest ten moment, kiedy konflikt już był tak dojrzały, że nie pozostało nic innego niż pójść na wybory. I to jest tak naprawdę pytanie do ciebie. To znaczy, czy to jest tak, że Zjednoczona Prawica zaczęła się rozpadać? Czy zaczęła się teraz wojna koalicjantów? Czy po prostu my usłyszeliśmy pierwsze wystrzały, ale jeszcze nie uświadamiamy sobie, że rozpoczęła się wojna, która doprowadzi bardzo niedługo do przyspieszonych wyborów.
No Jarosław Kaczyński na pewno ugasił jeden pożar, bo zdaje się, że jednak zmusił do kapitulacji Zbigniewa Ziobrę, przynajmniej wziął go do niewoli. No, teraz Ziobro może rozmyślać, jak z niej uciec i pewnie będzie próbował uciec. Natomiast Jarosław Kaczyński ma ileś jeszcze pożarów tlących się na zapleczu. Tutaj bardzo ciekawa jest historia z ministrem wciąż rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim, który w Radiu Wnet powiedział chyba dzisiaj, że on wierzył w PiS, a tutaj okazała się to być partia myśląca po marksistowsku. Wiadomo, że po takim sformułowaniu Jan Krzysztof Ardanowski zostanie z tego PiSu wyrzucony. Nie tylko straci funkcję ministra, ale zostanie też usunięty z partii. No i już to zaplecze sejmowe topnieje do 234 posłów, czyli ta przewaga maleje. No a mamy jeszcze do czynienia z kilkunastoma posłami PiSu, którzy głosowali tak jak Ardanowski w sprawie piątki dla zwierząt. I wiem skądinąd, a konkretnie z Solidarnej Polski, że zaczynają się plotki o tym, że Ardanowski mógłby budować własną formację, którą ty nazwałeś PiS-Piast. I to jest całkiem zgrabna nazwa nawiązująca do dawnej partii przybudówki PiSu, która miała pozbawić znaczenia PSL-u. I w dodatku z tych plotek, które do mnie docierają, wynika, że w tej nowej partii miałaby się znaleźć między innymi Beata Szydło, a nawet miałby jej patronować prezydent Andrzej Duda.
No to jeszcze ja ci mogę dodać, bo już mamy, policzyłeś 235?
4.
234 policzyłeś, no to Henryk Kowalczyk 233, jeżeli tak by miał być.
No Henryk Kowalczyk powiedział, że on zostaje przy PiSie, więc cokolwiek to znaczy, zobaczymy co dalej. Ale ta większość rzeczywiście może się kruszyć i my wciąż jesteśmy przed pierwszymi sondażami, które by uchwyciły ten konflikt zwierzęco-wiejski, tę wojnę miasta z wsią.
No właśnie i tu wchodzę ja, bo to jest coś, co mnie naprawdę uderzyło i o czym dużo myślałem ostatnio. Mam wrażenie, że ta piątka dla zwierząt, którą traktowaliśmy trochę po macoszemu, jako jakiś taki śmieszny, dziwny, fajny próbę Jarosława Kaczyńskiego, żeby zaopiekować się zwierzętami, bo bardzo lubi koty i tak dalej, ha, ha, ha. To jednak jest bardzo duża rzecz, dlatego że stosunek do zwierząt bardzo silnie różnicuje miasto i wieś. I teraz Jarosław Kaczyński, ustami własnymi, ale też takich ludzi jak nowa gwiazda młoda PiSu Michał Moskal, przyszedł i powiedział tej wsi, moim zdaniem odzierając ją w pewnym sensie z godności, jak ma traktować zwierzęta. I tu nie chodzi o fermy futerkowe i tu nie chodzi o ubój rytualny, tylko tu chodzi o strukturalną różnicę w postrzeganiu roli zwierząt na wsi i w mieście. I tu jest bardzo duży konflikt, na podstawie którego ta wieś może się obrazić na PiS, a w ostatnich latach i miesiącach PiS coraz bardziej się budował na tej wsi i całą bazę wyborczą przenosił, albo ta baza sama się mu przenosiła na wieś. Więc mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński jednym niezgrabnym ruchem doprowadził do sytuacji, w której zantagonizował bardzo dużą część swoich wyborców. I tego w sondażach na razie nie zobaczymy, bo oni nie mają, tak jak mówisz, jeszcze w tym momencie, gdzie się podziać. Natomiast jest to niesamowite podłoże, żeby zacząć budować coś nowego, co będzie na kontrze do PiSu, który to się pokazał jednak partią inteligenta z Żoliborza, a nie człowieka, który rozumie i szanuje interesy i wrażliwości polskiej wsi.
Rozwijając trochę to, co mówisz, PiS oczywiście słyszał przede mną te plotki o nowej inicjatywie politycznej związanej z Ardanowskim i pisowcy twierdzą, że jest to palcem na wodzie pisane i oni przewidują, że Ardanowski zrzeknie się mandatu poselskiego i pójdzie na ministra do kancelarii prezydenta. Co jakoś by się tłumaczyło, bo Ardanowski i Andrzej Duda znają się od wielu lat z pracy jeszcze w kancelarii Lecha Kaczyńskiego, są zaprzyjaźnieni i to by się jakoś tam rymowało, no, ale prawdę mówiąc rymowałoby się także zupełnie inne połączenie, czyli właśnie Ardanowski z Beatą Szydło, z tą grupą kilkunastu posłów PiSu, którzy głosowali przeciwko ustawie zwierzęcej. Proszę bardzo, zaczyn nowej, wspaniałej wiejskiej formacji.
No dobrze, to popisaliśmy sobie trochę palcem po wodzie, to teraz wróćmy do tego, co mniej więcej wiemy. Chciałem się ciebie zapytać o aktorów tego dramatu, który obserwowaliśmy przez ostatni tydzień. Może byśmy zaczęli od Jarosława Kaczyńskiego. Czy twoim zdaniem Jarosław Kaczyński po tym tygodniu wychodzi z tego wszystkiego wzmocniony, osłabiony, niewiele się zmieniło, jak to widzisz?
No tutaj moim zdaniem, przepraszam za tę odpowiedź, ale trzeba będzie trochę poczekać, bo w przyszłym tygodniu ma dojść do rekonstrukcji rządu. W przyszłym tygodniu ma dojść do rozmów o programie tego rządu, czyli dowiemy się, jak będzie wyglądał JOP.
Za prawdopodobnie mniej więcej 2 miesiące, 17 zmianach narracji i opowieściach, że się wstają od stołu, siadają do stołu, wjeżdżają na Nowogrodzką, wychodzą tylnymi drzwiami i tak dalej. Czy ty uważasz, że, przepraszam, panowie usiądą przy stole w przyszłym tygodniu i ustalą, jak ma wyglądać perspektywa legislacyjna najbliższych miesięcy i to ogłoszą?
No, JOP, czyli jesienna ofensywa programowa, nie była do tej pory przedmiotem obrad w ogóle. I wydaje mi się niezbyt prawdopodobne, żeby oni na jednym spotkaniu ustalili, jak ma wyglądać to zmienianie Polski w ciągu najbliższych miesięcy. Ale pewnie zaczną, być może też są zmęczeni tym niekończącym się serialem spotkań, więc być może już w przyszłym tygodniu coś ogłoszą, a na pewno ogłoszą rekonstrukcję rządu. Być może już jutro ogłoszą podpisanie umowy koalicyjnej. Myślę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na domknięciu spraw, bo nie wzmacnia ani jego partii to nieustanne zastanawianie się, jak głęboki i jak ostry jest kryzys, który przechodzi Zjednoczona Prawica. Myślę, że w końcu musi wysłać jakiś sygnał do wyborców, czy też w ogóle szerzej do Polaków, że etap wewnętrznych konfliktów jest już za Zjednoczoną Prawicą i teraz mogą się zabrać do reformy rządu, reformy Polski i tak dalej. No i jeśli mu się to uda, no to wyjdzie wzmocniony, a jeśli to się przeistoczy w nowy serial, teraz z kolei będziemy na przykład 2 tygodnie czekać na rekonstrukcję rządu, a miesiąc na ogłoszenie programu tego rządu, no to myślę, że Jarosław Kaczyński zacznie się mierzyć z pytaniami o to, na ile silna jest jego władza.
Ja chyba pozwolę sobie tutaj na polemikę. Nie widzę, w jaki sposób Jarosław Kaczyński może wyjść wzmocniony z tego konfliktu. Powiem więcej, mam wrażenie, że wszyscy wychodzą z tego konfliktu osłabieni. Wszyscy stracili, a nie widzę, kto zyskał. Może Zbigniew Ziobro, bo pokazał, że nie jest tak łatwo go
złamać.
Ale z drugiej strony teraz będzie miał nadzorcę, musi cofnąć się, prawdopodobnie ja zgaduję, że musi się cofnąć w kwestii ustawy bezkarnościowej, musi zagłosować za piątką dla zwierząt. Jednak jakby niezależnie od tego, jak na to patrzymy i że możemy sobie mówić, że jednak się obronił, że jednak jest silny, że no to obie strony muszą poschodzić, a w ogóle w polskiej kulturze politycznej, no o czym wszyscy już wiedzą i wielokrotnie było mówione, ale kompromis jest czymś złym. No tutaj doszło do kompromisu, który z perspektywy moim zdaniem każdego z aktorów jest kompromisem zgniłym.
No pytanie o to, czy Kaczyński zyskał, czy stracił, jest pytaniem, trochę bezsensownym, no bo pytanie, w czym zyskał, a w czym stracił. No udało mu się ocalić większość, przynajmniej na razie.
Której sam zagroził.
No wiadomo, kto rozwiązywał problemy, które sam stworzył. Ale no zhołdował jednak jakoś tego Zbigniewa Ziobrę. No nie wiadomo na jak długo, ale udało mu się. W rządzie będzie miał pozycję supermocną. Pytanie, czy uda mu się opanować sytuację we własnej partii. Mamy już datę kongresu listopadowego PiSu, na którym też się okaże, na ile Jarosław Kaczyński panuje nad całym towarzystwem, czy na przykład jednogłośnie zostanie statut przegłosowany. Później będą wybory władz PiSu na poziomie wiceprezesów, później będą wybory na poziomie prezesów okręgowych, będzie nowy komitet polityczny. No, słowem, Jarosław Kaczyński myślę, że wciąż zachowuje tę pozycję, którą miał, ale są zagrożenia czyhające na niego w przyszłości. No, jeśli Ardanowski za chwilę mu porwie 15 posłów i stworzy nową przybudówkę, los rządu będzie zależał od tego, co posłanka Hałas, jeśli dobrze pamiętam, z posłem Ardanowskim będą chcieli. Z ochotą dołączy do tego pewnie właśnie wówczas partia Ziobry. Nie wiadomo, co zrobi Jarosław Gowin, który też wychodzi osłabiony z tego całego zamieszania. To za chwilę te wszystkie problemy mogą wrócić ze zdwojoną siłą i zmieść całe to towarzystwo w parę tygodni.
No dobrze, to teraz premier Mateusz Morawiecki. Od paru tygodni żyliśmy w przekonaniu, że Mateusz Morawiecki wygrywa negocjacje rekonstrukcyjne, że się wzmacnia, że przejmuje kolejne przyczółki, że w spółkach zaczyna panować, że jego jakiś tam jednak oponent, czy osoba, z którą się niekoniecznie dogaduje, czyli wicepremier Jacek Sasin, jest bardzo słaby. Wydawało się, że rzeczywiście staje się coś, co było niewyobrażalne, czyli że Mateusz Morawiecki zaczyna być rzeczywistym, potencjalnym następcą Jarosława Kaczyńskiego, mimo nadal jego olbrzymiej słabości politycznej, to znaczy faktu, że nie ma poparcia w szeregach pisowskich, też prawdopodobnie w pisowskim elektoracie. No i teraz jest 24 września i mam wrażenie, że Mateusz Morawiecki przegrał. A jak ty to widzisz?
Myślę, że przegrał, ale niekoniecznie na całej linii. W rządzie powiedzmy wygrał, a politycznie przegrał. Chyba jakbym miał to w takim telegraficznym skrócie powiedzieć. Politycznie przegrał, ponieważ jego celem w ostatnim tygodniu było, zdaje się, doprowadzenie do upadku Zbigniewa Ziobry, jego dymisji, stworzenia mniejszościowego gabinetu i ewentualnie przyspieszone wybory, które ewidentnie by były na jego korzyść, ponieważ zniknęliby koalicjanci. Prawdopodobnie PiS musiałby wziąć na listy trochę ludzi też związanych z Morawieckim. Wszystko to się nie wydarzyło. Co więcej, Mateusz Morawiecki odegrał mikrorolę w tych negocjacjach. To nie Morawiecki negocjował z Ziobrą, tylko Jarosław Kaczyński. Mateusz Morawiecki był jednym z kilkunastu uczestników rozmów na Nowogrodzkiej, a nie jednym z dwóch, trzech. Więc no, politycznie przegrał i okazało się, że jego rola w obozie władzy właśnie polityczna, gdy przychodzi do takich decydujących starć, jest znikoma. Natomiast jeśli chodzi o tę zmianę rządową, czyli wejście Jarosława Kaczyńskiego, no tutaj są dwie teorie i to pewnie praktyka zweryfikuje, która jest prawdziwa. Jedna jest taka, że Mateusz Morawiecki stracił, ponieważ wchodzi ktoś od niego silniejszy, z większym autorytetem, doświadczeniem i ktoś, kto będzie ogniskował zainteresowanie wszystkich ministrów, którzy będą mieli teraz dostęp bezpośredni do Jarosława Kaczyńskiego, którego nie mieli, bo będą go mogli zaczepić na korytarzu w kancelarii premiera, będą mogli go zaczepić po posiedzeniu Rady Ministrów albo przed. No, zmienia się w ogóle sposób funkcjonowania gabinetu. To jest małe trzęsienie ziemi, gdy najważniejsza osoba w państwie wchodzi do rządu. I musi na tym stracić premier.
Ja bym tu użył języka korporacyjnego, który myślę, że Mateusz Morawiecki rozumie bardzo dobrze. Znaczy, szef Rady Nadzorczej wszedł do zarządu i będzie nadzorował swojego teoretycznego przełożonego, czyli prezesa, już z wewnątrz tego zarządu, a wszyscy inni członkowie tego zarządu będą niby mówili do prezesa, ale tak naprawdę będą wiedzieli, kto ma władzę przy tym stole. To nie wygląda dobrze i to nie może się dobrze skończyć.
Tak, i ta teoria jest mi bliższa. Natomiast druga konkurencyjna jest taka, że Mateusz Morawiecki zyskał, ponieważ różne intrygi, które przeciwko niemu były rozgrywane i które polegały na tym, że ten czy ów minister szedł na Nowogrodzką i mówił, że na przykład, że premier nie radzi sobie z prowadzeniem obrad na Radzie Ministrów, albo że premier coś źle zrobił na posiedzeniu Rady Ministrów. I ja nawet nie wiem, jakiej natury są to donosy, ale myślę, że wiele było skarg na Mateusza Morawieckiego na przestrzeni ostatnich lat z różnych ust. Dużo też było pewnie krytyki formułowanej pod adresem premiera, nie tylko takiej, która dociera do mnie w formie anonimowych rozmów z politykami Solidarnej Polski czy PiSu, ale myślę, że było też dużo publicznej krytyki, zwłaszcza ze strony Solidarnej Polski, za to, co robił premier. I teraz obecność Jarosława Kaczyńskiego w rządzie sprawi, że Jarosław Kaczyński będzie mówił, mogłeś o tym mówić na posiedzeniu Rady Ministrów. Jeśli mają się rozgrywać jakieś spory, to będą się rozgrywały na posiedzeniu Rady Ministrów w obecności Jarosława Kaczyńskiego. No i pytanie, czy ci ministrowie, którzy byli odważni na tyle, żeby iść na Nowogrodzką i donosić na premiera, albo używali swoich posłów do rozmów z dziennikarzami i krytyki premiera, ewentualnie pisali na Twitterze różne tweety wzywające premiera do takiego czy innego zachowania. No pytanie, czy ci politycy będą tak samo odważni i będą tak samo krytykowali premiera, gdy obok będzie Jarosław Kaczyński. Oczywiście to rodzi z kolei pytanie, czy Mateusz Morawiecki nie będzie taką osobą silną tylko dzięki temu, że będzie miał człowieka z parasolem stojącego za nim na każdym posiedzeniu Rady Ministrów co tydzień.
Tak, no nie wygląda to najlepiej moim zdaniem jednak. No i teraz chyba bym cię poprosił, Wojtek, żebyś to wszystko podsumował. No w sensie, co z tego wynika i co nas czeka?
Czeka nas bardzo burzliwa jesień, myślę, która się dopiero zaczęła z przytupem. Myślę, że przejdzie w burzliwą zimę, a następnie w burzliwą wiosnę i tak dalej. Myślę, że nudy nie będzie w najbliższych sezonach. Sądzę, że należy teraz się przypatrywać jednak chyba najbardziej sytuacji w samym PiSie. Bardzo jestem ciekaw, co się stanie z tym tuzinem i trochę zawieszonych posłów. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądał ten nowy rząd, który się wyłoni pewnie w przyszłym tygodniu. I jak to się wszystko ułoży, bo nie mam pewności, ale mam bardzo silne przekonanie, że na którymś zakręcie ten pojazd musi się wywrócić, a tych zakrętów nie będzie brakowało.
No dobrze, to dziękuję ci bardzo za tę rozmowę i ja powiem na koniec, że odróżnieniu od wielu komentatorów i publicystów, ja osobiście jestem święcie przekonany, że wydarzenie ostatniego tygodnia doprowadziło do, i powiem to, rekonfiguracji sceny politycznej i że moim zdaniem nic już nie będzie takie, jakie było. Niestety, a może stety, dziś jest za wcześnie, żeby odpowiedzialnie ocenić, co to wszystko oznacza i szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest dobra wiadomość dla Polski, ale na pewno nie jest to najgorsza wiadomość dla tego podcastu. Więc na koniec chciałem tylko powiedzieć do usłyszenia i powodzenia.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.